Pierwsza grupa około 30 mężczyzn stanęła na granicy w Lubieszynie w środę 25 czerwca. Znacznie większa, licząca ponad 300 osób, pojawiła się w piątek. Jak mówili, są na granicy, bo nie zgadzają się z tym, że polskie władze nie reagują na coraz liczniejsze przypadki przerzucania przez niemieckie służby migrantów do Polski. Również na przejściu granicznym Świnoujście-Albek przeciwko przekazywaniu przez Niemców migrantów protestowała ponad setka mieszkańców. Straż Graniczna wyjaśnia, że przekazani w Świnoujściu obywatele Sudanu nielegalnie przekroczyli granicę białorusko-polską i próbowali dostać się do Niemiec przez Litwę i Polskę. Wobec całej grupy wszczęta została procedura wydalenia z kraju. Po wydaniu takiej decyzji mają od 8 do 30 dni na opuszczenie Polski. W sieci pojawiają się zdjęcia i filmiki z migrantami z Afryki w Szczecinie czy Chojnie. Migranci z Chojny są w trakcie procedury nadania im statusu uchodźców. Mają tymczasowe dokumenty pobytowe wydane przez Straż Graniczną i w tym okresie mogą dowolnie poruszać się po terytorium Polski. Wobec braku precyzyjnych informacji na temat migrantów w Szczecinie dziś miała odbyć się Komisja Bezpieczeństwa Szczecińskiej Rady Miasta. Spotkanie jednak nie odbyło się, bo nie pojawił się na nim nikt z przedstawicieli służb. Działania patroli obywatelskich spotkały się również z krytyką osób przekraczających granice, które zostały zmuszone do zatrzymania pojazdu i poddania się kontroli. Do takiego zdarzenia doszło m.in. na spokojnym zazwyczaj przejściu Bug Blankenze. Natomiast inny samozwończy patrol obywatelski zatrzymał do kontroli kampera z Czech na przejściu między Meszerin a Gryfinem. Nasza audycja będzie trwała godzinę. Najpierw będziemy rozmawiać z ekspertami, z naukowcami, którzy poruszeni tymi właśnie wydarzeniami z naszej zachodniej granicy, tymi obywatelskimi, samozwańczymi patrolami dokonali wpisów w swoich mediach społecznościowych. Potem będziemy rozmawiali z uczestnikiem Straży Obywatelskiej w Gryfinie, a także z Markiem Duklanowskim, członkiem Komisji do Spraw Bezpieczeństwa Publicznego Rady Miasta Szczecin, Prawo i Sprawiedliwość, a także z Hubertem Andrychem. To jest przewodniczący Rady Powiatu Gryfińskiego Koalicji Obywatelskiej. A na zakończenie naszej rozmowy około 20.45 planujemy rozmowę z ekspertem do spraw bezpieczeństwa. Będzie nim profesor Daniel Boćkowski z Uniwersytetu w Białymstoku. No to zaczynamy. Są ze mną panowie profesor Maciej Kowalewski, socjolog, kierownik Instytutu Socjologii Uniwersytetu Szczecińskiego. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Z nami także profesor Radosław Ptaszyński, historyk, politolog, socjolog, Instytut Historyczny Uniwersytetu Szczecińskiego. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
I od pana profesora Radosława Ptaszyńskiego zacznę. Pan między innymi na swoich mediach społecznościowych napisał tak. Polska nie rządem stoi. Doszliśmy do etapu, w którym bojówki kontrolują przejścia graniczne i samochody. Na zdjęciu kontrola czeskiego kampera. Zostają po nich nie tylko sterty puszek po piwie i butelki po wódce. Zostaje wizerunek państwa upadłego. Podtrzymuje pan tę opinię, a może jest to wyraz troski obywateli, tam gdzie Straż Graniczna nie dawała rady, obywatele przyszli?
Podtrzymuję oczywiście. Nie wiem, czym kierują się te osoby, które są w okolicy tych przejść, także na drogach dojazdowych. Wiemy o dużo gorszych sytuacjach, które miały miejsce w nocy, soboty na niedzielę, czyli właściwie te grupy są w stanie zatrzymywać dowolny pojazd i domagać się, nie wiem, okazania dokumentów albo zapytania, kto gdzie jedzie, kto znajduje się w tym pojeździe. To jest całkowicie niedopuszczalne. To świadczy o całkowitym upadku naszego państwa, o anarchizacji i to jest właściwie przerażające, że w dużym państwie w środku Europy, przy całkowitej bierności służb państwa, policji, ministerstwa także, bo mówimy o takiej odpowiedzialności lokalnej, bo mamy komendantów powiatowych, mamy komendanta wojewódzkiego, który nie wiadomo, jakie ma stanowisko w tej sprawie policji. Mamy wreszcie wojewodę, który pokazuje bardzo ciekawe filmiki o wizycie w swojej szkole podstawowej, natomiast jednocześnie dość duże grupy ludzi dość agresywnych zajmują przejścia graniczne, drogi dojazdowe, całkowicie kontrolując sytuację przy całkowitej bierności państwa i to jest przerażające. To nie jest już taki moment, oczywiście tam dominują te grupy kibicowskie, nie są to oczywiście wyłącznie tego typu ludzie, ale to nie jest już czas, kiedy mamy jakieś ustawki w lesie czy na autostradach, to jest czas, kiedy to już coraz lepiej zorganizowane, umundurowane nawet w jakiś dziwaczny swój sposób, grupy zaczynają przejmować obowiązki państwa i to jest rzeczywiście przerażające. Nie widzę tutaj jakiegoś powodu do tego, o czym pan mówił, że to są grupy, które muszą to robić, ponieważ Straż Graniczna nie wypełnia swoich obowiązków. Te powroty czy zawracanie osób, które chcą się dostać do Niemiec, no jest regularną praktyką stosowaną od wielu lat. Osoby, które no, Niemcy nie decydują się na wpuszczenie według tego protokołu dublińskiego albo umowy o readmisji, są cofane. I tam mamy kilka tysięcy, chyba powyżej 9 w ubiegłym roku. Z tego ponad połowę to są obywatele Ukrainy, którzy no, nie mogą wjechać z powodów prawnych do Niemiec. I to było stosowane do tej pory. W tej chwili rzeczywiście, bo także myślę, o tym będziemy mówili, no jest to wykorzystywane politycznie w taki sposób bardzo dynamiczny, aktywny. No, pan profesor także pisał o tym, że pan profesor Kowalewski, który jest z nami, że no jest to ten moment powyborczy. Być może, tak rozmawialiśmy też trochę przed programem, wchodzimy już w kampanię wyborczą parlamentarną.
I do tego jeszcze nawiążemy, jeżeli pan pozwoli. Teraz przejdźmy do pana profesora Macieja Kowalewskiego. Pan w swoich mediach społecznościowych napisał między innymi tak. Uaktywniają się przy okazji tych protestów na granicy i tym blokowaniu, właściwie kontrolach na granicy samozwańczych, uaktywniają się rozmaite grupy, właśnie takie jak te samozwańcze patrole na granicy. Sprawdziłem trochę po dyskusjach na forach gazet i w social mediach, gdzie oprócz zwyczajowego poparcia dla tego typu akcji widać coraz więcej głosów ludzi spoza pola radykalnego, tak zwanych porządnych ludzi w cudzysłowie. Niestety popierających, relatywizujących najczęstsze linie narracji. Po pierwsze, udawanie, że to nie ma nic wspólnego z rasizmem i nienawiścią do obcych, nadawanie tym akcjom tonu patriotycznego i przypisywanie szlachetnych intencji, obrona ojczyzny, obrona przed zagrożeniem, nastrojom pogromowym. I po drugie, udawanie, że to nie ma nic wspólnego z samosądem, samowolą i wypowiedzeniem posłuszeństwa państwu. To głosy o wyręczaniu nieudolnego państwa, wzięciu sprawy w swoje ręce. A jednak, panie profesorze, ma to coś wspólnego z samosądem? Takie mogą być początki?
Na pewno tak. To znaczy, jeżeli przyglądamy się strukturze całej tej sytuacji, w której grupa osób porusza się po jakimś terenie i wypatruje tych, którzy wyglądają inaczej albo zachowują się w jakiś taki nietypowy sposób, nie mając do tego żadnych uprawnień, no to jako żywo przypomina sytuację, którą znamy z filmów, w której grupa tak zwanych zatroskanych obywateli z pochodniami przeczesuje lasy i wypatruje wszystkiego, co jest w jakiś sposób inne i niezrozumiałe. Jak oglądamy tego rodzaju sceny w filmach, to nasza sympatia rzadko jest jednak po stronie tych niewierzących we władze lokalnych służb, policji, tylko chcących wziąć sprawy w swoje ręce i zwykle z wykorzystaniem przemocy gotowych do jakiegoś działania. No to jest to, co odróżnia zinstytucjonalizowane służby w państwie od działań poza nimi. No, policja stosuje przymus. Ludzie, którzy uprawnień do tego nie mają, stosują przemoc, no bo żaden tytuł prawny nie pojawia się tam i nie daje im legitymacji do tego, żeby kogoś zatrzymać do kontroli. Martwią nas oczywiście rzeczy, które się dzieją tu i teraz, ale martwią nas też długoterminowe konsekwencje, bo to wypowiadanie posłuszeństwa państwu i jego służbom to jest coś, co przyczynia się do degradacji polskiego munduru. To znaczy ludzie, którzy sami mienią się jakąś obywatelską siłą, milicją czy nie wiem, czymś w rodzaju ORMO, patrolem, który sam nadaje sobie prawo do tego, żeby zaprowadzać jakieś reguły na określonym terenie, to jest jednocześnie policzek wymierzony polskim służbom, tak? To, no bo jaki rodzaj zaufania jest tutaj demonstrowany? Jaki rodzaj opinii o polskiej policji i straży granicznej wystawiają te osoby? Otóż one swoim działaniem mówią, że policja polska jest nieudolna, nic nie potrafi, musimy za nią wykonywać swoje działania. No ja myślę, że to wśród samych policjantów i pracowników straży granicznej powinno wywoływać olbrzymią frustrację, no bo jest to tak naprawdę lekceważenie tych służb.
Ja zapytałem przed naszą audycją Straż Graniczną, Morski Oddział, rzeczniczkę konkretnie, o to, jakie jest stanowisko Straży Granicznej właśnie w sprawie blokowania przez postronne osoby przejść granicznych na zachodniej granicy naszego państwa i kontrolowania przejeżdżających aut przez takie właśnie samowolne, obywatelskie patrole. I pani rzecznik Katarzyna Przybysz napisała tak. Obecność samozwańczych grup ochrony granicy w rejonie byłych przejść granicznych w województwie zachodniopomorskim w żaden sposób nie wspiera realizacji zadań przez funkcjonariuszy Straży Granicznej. Wręcz przeciwnie, pisze pani rzecznik, swoim zachowaniem utrudniają pracę mundurowym. Ponadto przekazywaniem nieprawdziwych informacji wprowadzają zamieszanie. Nadzór nad ich obecnością sprawuje policja, która dba o bezpieczeństwo i porządek publiczny. W przypadku naruszeń policjanci podejmują stosowne kroki. I tu jest pytanie, czy dba ta policja? Dlatego, że również dzisiaj około godziny 11 zadzwoniłem do rzeczniczki Komendy Wojewódzkiej Policji z prośbą o komentarz do tego, co się dzieje na tych przejściach granicznych, gdzie są te samowolne patrole, straże obywatelskie. No i nadkomisarz Mirosława Rudzińska powiedziała, że prześle mi takie oświadczenie policji w tej sprawie. Niestety nie przesłała, ale powiem, co mi powiedziała w tej rozmowie o godzinie 11. Po pierwsze, że ci ludzie, którzy są tam na granicy, to są zgromadzenia spontaniczne i oni mogą takie zgromadzenia robić. Natomiast na moje pytanie, czy mają prawo zatrzymywać i legitymować, kontrolować pojazdy, powiedziała, że nie. Ale dopóki nikt z pokrzywdzonych takim zachowaniem nie zwróci się do policji z prośbą o interwencję, to policja nie będzie interweniowała. Co pan profesor Radosław Ptaszyński?
No uważam, że to jest skandaliczne. To znaczy, że mamy zupełną swobodę. Możemy wyjść przed radio i sobie kontrolować tak długo, dopóki ktoś nie złoży na nas skargi, że mu się to nie podoba. Możemy sobie kontrolować wybrane pojazdy, na przykład kierując się tym, czy kolor skóry nam się podoba, albo kolor oczu.
Wejdę panu w słowo. Andrzej Kraśnicki, dziennikarz Gazety Wyborczej, tak na ten temat pisze. Skoro można bezkarnie bawić się w tym kraju w milicję, to ja sobie dziś spróbuję urządzić kontrolę aut na bramie portowej. Gaśnice, trójkąty, na oko stan trzeźwości. Więcej będzie z tego pożytku niż z tej szopki, która się dzieje na granicy. No i jeszcze pisze efekt skrajnej manipulacji, hejterskiej propagandy tiktokowego świata. Otumanione tym wszystkim towarzystwo, godne odznaki ORMO, blokuje samochody i urządza sobie kontrolę aut.
Tak, no mamy takie grupy, które rzeczywiście czują wiatry w żagle i po wyborach zwłaszcza mieliśmy też takie manifestacje na stadionach. Wiadomo, że w grupie jest zawsze raźniej i tutaj też bardziej odważnie, ale do tej pory z jakąś reakcją zazwyczaj się to państwa się to spotykało. W tej chwili no przypuszczam, że pani rzecznik by nie powiedziała, że nikogo nie ukarano, więc każdy może sobie stanąć na środku z krzesełkiem, jakąś flagą i dokonywać tego typu kontroli. Są to sytuacje niebezpieczne. My mniej więcej lokalnie wiemy, co się dzieje, być może jak ktoś śledzi media w Polsce, tak, ale mamy chociażby właśnie takich gości z Czech, którzy nie muszą słuchać polskiego radia i wiedzieć, co w ogóle się dzieje, kim są ci ludzie. W nocy, to pisał o tym radny Słowik, no doszło do już całkowitej anarchii, czyli na drogach dojazdowych wiele różnych pojazdów, wielu różnych ludzi w środku nocy i w środku lasu zatrzymywało samochody i próbowało dokonywać jakichś dziwacznych kontroli. To jest upadek państwa. Wiadomo, że no, moim zdaniem oczywiście ktoś powinien ponieść za to konsekwencje, kto lokalnie za to odpowiada, ale no, jeżeli spojrzymy na media społecznościowe ministra, no to przed chwilą, niedawno, godzinę temu, informuje o tym, o jego zdaniem wielkim sukcesie polskiej prezydencji. To jest wyłącznie to, co ministerstwo w tej chwili ma do powiedzenia. I to nie do końca jest zrozumiałe, czy chodzi o jakąś polityczną kokieterię tych grup, czy przyjęcie tego, co często wobec grup kibiców przyjmuje policja, czyli nie drażnić, poczekać, aż samo się to rozejdzie, może spadnie deszcz, może będzie gorąco, może pójdą do domu. Ale jest to upadek państwa i jest to abdykacja państwa.
Natomiast premier Donald Tusk dziś zaatakował ruch obrony granic. Powiedział kompromitujące. Zrobimy z tym porządek. Ultraprawicowi politycy robią szopki na granicy. Posłuchajmy, co jeszcze powiedział premier.
Są przypadki, które w tej chwili badamy szczegółowo. Zwróciłem się do rządu niemieckiego i osobiście do kanclerza Merca z informacją, że każdy taki przypadek będzie badany, a konsekwencją tego będzie nie wpuszczanie nikogo, także ze strony niemieckiej, którego papiery czy powód, dla którego miałby być przekazany polskiej stronie, jest wątpliwy.
I jeszcze kilka komentarzy z facebookowego profilu Andrzeja Kraśnickiego z Gazety Wyborczej. Pani Agnieszka, po tym co napisał o tych właśnie samozwańczych patrolach i strażach na przejściach granicznych, napisała: a ja chodzę z tęczową torbą na ramieniu. I pani Agnieszka, ja dodam, że jeszcze czego bać, bo przed audycją sprawdziłem, że było już w Polsce kilka spraw właśnie o to, że ktoś został napadnięty za to, że miał tęczową torbę na ramieniu. Pan Grzegorz, gdzie policja i straż graniczna? Co się w tym kraju dzieje? Zaczynam myśleć, że faktycznie jesteśmy skazani na katofaszyzm. Cezary Łazarewicz, to potomkowie szmalcowników. Pan Andrzej, co za bandytyzm? Dlaczego policja nie pogoni tych kontrolerów? Pani Magdalena, a ja poproszę wszystkich komentujących, kochających naszych niemieckich sąsiadów o podanie adresów, żeby wiedzieć, gdzie zawieźć uchodźców. Na granicy nikt nie szuka tęczowych toreb, tylko imigrantów, którzy są dla Niemców niewygodni. Ich system ich wypluł, więc Polska jako niemieckie wysypisko łyknie wszystko jak pelikan. W niemieckiej telewizji ani słowa o tym, co się dzieje teraz na granicy z Polską, a Niemcy zawsze komentują wszystko. Teraz cisza. I teraz zapytam panów o politykę, która już zabrzmiała w naszym programie. Co kto na tym chce ugrać? Czy jest tak, że mamy kontekst wyborów, bo jutro Sąd Najwyższy ma zatwierdzić ważność wyborów. Z drugiej strony mamy Szymona Hołownię, marszałka Sejmu, który mówi, że raczej zwoła na 6 sierpnia Zgromadzenie Narodowe, żeby prezydent elekt Karol Nawrocki został prezydentem, ale są do niego apele, żeby tego nie robił, dopóki nie zostaną zweryfikowane wszystkie skargi na nieprawidłowości, mówiąc delikatnie, wyborcze. Jak panowie odczytujecie tę sytuację, pan profesor Kowalewski?
Na pewno zawsze w takich sytuacjach przyglądamy się i czynnikom kontekstu, i takim czynnikom kompozycyjnym. Te czynniki kontekstu oczywiście są wyznaczone przez to, co wydarzyło się po wyborach prezydenckich. Jak przyglądamy się rozmaitym zachowaniom politycznym, w tym spontanicznym ruchom i zorganizowanym ruchom społecznym, to posługujemy się takim pojęciem okno politycznych możliwości. Kiedy w polityce tej zinstytucjonalizowanej, wyznaczanej przez wybory dokonuje się jakieś znaczące przesunięcie, no to wtedy dla tych sił pozaparlamentarnych, poza zinstytucjonalizowaną polityką, pojawiają się rozmaite nowe okazje, które zwykle są zagospodarowane. No i skoro wybory odbyły się w czerwcu, no to można było się spodziewać, że już pod koniec czerwca i w lipcu zresztą będą coraz śmielsze działania przedstawicieli prawej strony sceny politycznej, ponieważ to kandydat tej strony wygrał. Ale oczywiście nie tylko kontekst narodowy i kontekst związany z wyborami jest tu istotny, no bo na całym świecie mamy do czynienia z takim strasznym zjawiskiem polegającym na tym, że rasizm dzisiaj staje się przezroczysty, tak? To znaczy on przestaje być powodem wstydu, zwłaszcza wśród młodego i bardzo młodego pokolenia, w czym oczywiście olbrzymią zasługę mają media społecznościowe, w których treści związane z odmiennością koloru skóry, ale też i odmiennym etnosem, no są na porządku dziennym przedmiotem żartów i innych niewybrednych zachowań. Ale oczywiście oprócz tych kontekstowych rzeczy opisujących to, jak wygląda polska scena polityczna i świat w ogóle, to w grę rzecz jasna wchodzą takie czynniki kompozycyjne, to znaczy ludzie świadomie podejmują pewne decyzje i świadomie się angażują w pewne akcje, no bo to odpowiada ich światopoglądowi, tak? To znaczy szukają, krótko mówiąc, okazji, żeby zaangażować się w takie działania, które odpowiadają ich sposobowi widzenia rzeczywistości, no bo choć nam być może trudno w to uwierzyć, ale części osób to sprawia niezwykłą satysfakcję, a może nawet frajdę, że można sobie pochodzić i polegitymować ludzi, pobawić się w policję, czy pobawić się w wojsko. No niestety takie okazje się pojawiają.
Takie okazje się pojawiają, a zanim oddam głos drugiemu panu profesorowi Radosławowi Ptaszyńskiemu, to jeszcze taka informacja. Andrzej Duda skomentował także to, co dzieje się na naszej zachodniej granicy i mówi tak. Dziękuję wszystkim moim rodakom, którzy działają obywatelsko i bronią naszej granicy. Szkoda, że rząd nie reaguje. Nie możemy sobie pozwolić, aby prawo było łamane, aby brutalnie spychano migrantów na nasze ziemie. Niemcy zrobili sobie problem z migrantami i muszą sobie z tym problemem radzić sami. My nie będziemy tego problemu za nich rozwiązywać. Panie profesorze.
No cóż, no, nadal można towarzyszyć poczucie żenady, jeżeli to mówi nawet ustępujący prezydent, ale jego kompetencje prawnicze podsumował wystarczająco jego promotor, także nie musimy więcej się nad tym pochylać. Natomiast jedną rzecz możemy jeszcze sprostować z tych komentarzy, które czytał pan wcześniej. Nie mamy takich migrantów, którzy szliby dobrowolnie albo jakoś drogą nielegalną przez zieloną granicę z Niemiec do Polski. Właściwie takie osoby, no nawet logicznie rzecz biorąc, nie istnieją. Są osoby zatrzymywane na granicy albo cofane po tym, jak ubiegały się o status uchodźcy lub złożyły wniosek o ochronę prawną w Polsce, albo Niemcy uważają, że przekroczyły wschodnią granicę Polski i one są też zatrzymywane trochę dalej od granicy, bo Niemcy mają też takie mobilne patrole dalej od granicy. I wtedy no, te grupy samozwańczych patroli musiałyby właściwie kontrolować niemieckie radiowozy, bo tam ewentualnie mogą być te osoby, które są zatrzymywane i cofane z powrotem. No i właściwie nie wiadomo, co robić. No mamy tylko zbiegowisko tłumu, bo mieliśmy już tego typu sytuacje pokazywane też w mediach z ujawnianiem wizerunku i później adresów, nazwisk funkcjonariuszy Straży Granicznej. No to jest miara tego upadku. Natomiast politycznie patrząc, oczywiście na strachu można wiele zyskać i to już wiemy od bardzo dawna. I ten strach u ludzi, którzy też nie mają dostępu do informacji, ponieważ polityka informacyjna, chociażby Ministerstwa Spraw Wewnętrznych nie istnieje. Premier nie zabierał głosu przez weekend i podobnie lokalnie no widzimy tą niechęć przedstawicieli służb do wizyty na Komisji Rady Miasta, czy do rozmowy z dziennikarzami. Ona z czegoś wynika, znaczy nie ma na wyższym szczeblu jasnej decyzji. Dlaczego nie ma, ja nie wiem. Trudno to jest zrozumieć. Też politycznie w zasadzie można powiedzieć, że rządzący będą tracili, bo jawią się jako ugrupowanie bardzo słabe, także wśród swoich zwolenników, nieudolne, anarchizujące kraj, więc raczej politycznie można na tym wyłącznie stracić. Być może chodzi o to, żeby nie iść na konfrontację rzeczywiście z tym ogólnym trendem, bo takie myślenie widzieliśmy też w kampanii wyborczej kandydata Trzaskowskiego, która była przegrana i podobnie nie chwyciła, to znaczy przesuńmy się trochę na prawo, nie drażnijmy grup kibiców. I wreszcie jakby normalizujmy to, o czym mówi pan profesor Kowalewski, radykałów, czyli Grzegorz Braun, który był no, po prostu dziwakiem występującym gdzieś w niszowym internecie, w tej chwili zyskuje ponad 7% i możemy sobie wyobrazić taką czarną sytuację, że będzie ministrem oświaty albo wicepremierem i w takiej sytuacji w tej chwili jesteśmy i to jest kapitulacja także pod tym względem.
Żyjemy w niestabilnych czasach. Miejmy nadzieję, panowie, że rząd weźmie się do roboty, gdy chodzi o te grupy i służby będą robiły to, co do nich należy. Pan profesor Radosław Ptaszyński wspomniał o tej komisji dzisiejszej, która się nie odbyła. My także w zapowiedzi wspomnieliśmy Komisji Bezpieczeństwa Rady Miasta Szczecin. Za chwilę relacja z tej komisji, a ekspertom już dziękuję. Przypomnę panowie profesorowie Radosław Ptaszyński, historyk, politolog, socjolog, Instytut Historyczny Uniwersytetu Szczecińskiego.
Dziękuję bardzo, dobranoc.
I pan profesor Maciej Kowalewski, socjolog, kierownik Instytutu Socjologii Uniwersytetu Szczecińskiego. Dziękuję.
Dziękuję.
A teraz właśnie o tej komisji mieli rozmawiać o bezpieczeństwie, nielegalnym przekraczaniu granic oraz imigrantach. Jednak na Miejskiej Komisji pojawili się wszyscy Miejskiej Komisji Bezpieczeństwa, oprócz przedstawicieli służb. A na Komisji do Spraw Bezpieczeństwa była też reporterka nasza Radia Szczecin, Julia Nowicka, która zarejestrowała jej przebieg.
Sala sesyjna była pełna mieszkańców, działaczy społecznych, dziennikarzy oraz radnych miejskich. Jednak chwilę po rozpoczęciu przewodniczący Mateusz Gieryga zakończył spotkanie, bo zabrakło najważniejszych osób, przedstawicieli Policji i Straży Granicznej.
To dzisiejsze spotkanie odbywa się po to, żeby porozmawiać o sytuacji, którą mamy na granicy. Sytuacji, w której chcieliśmy usłyszeć odpowiedzi od Policji, chcieliśmy usłyszeć odpowiedzi od Straży Granicznej. Niestety z przykrością muszę stwierdzić, że przed posiedzeniem komisji komendanci odwołali swoją obecność, nie podając przyczyny. Tym samym, szanowni państwo, Szanowni Państwo, jako radni również chcieliśmy usłyszeć odpowiedzi. Bo jak dobrze Państwo wiecie, mamy ogromny chaos medialny. I też jest mi przykro, że dzisiaj to spotkanie zwyczajnie nie ma sensu, bo nie ma kto na te pytania odpowiedzieć.
Radni opuścili salę ku niezadowoleniu zebranych mieszkańców.
Zdrajcy! Zdrajcy! Zdrajcy!
Zostali przedstawiciele Prawa i Sprawiedliwości, a głos zabrał między innymi poseł Zbigniew Bogucki.
Przewodniczący tak szybko zwołał tę komisję, to jeszcze szybciej ją odwołał. Dlaczego? Dlatego, że są mieszkańcy, dlatego, że nie potraficie zdyscyplinować służb, które są pod waszym zarządzaniem. Przecież komendant miejski policji jest bezpośrednio pod prezydentem miasta, jako starostą wykonującym funkcję starosty. Ja pytam się, jakie konsekwencje zostaną wyciągnięte wobec tych ludzi, skoro oni nie działają. Druga rzecz, pytanie, gdzie jest wojewoda zachodniopomorski? Wojewoda, który jest przedstawicielem rządu w terenie, wojewoda, który nadzoruje służby zespolone.
Na sali została też radna OK Polska Jolanta Balicka, choć nie należy do składu Komisji do Spraw Bezpieczeństwa, zabrała głos.
Zgadzam się z Państwem, nie może być tak, że służby, które są odpowiedzialne za bezpieczeństwo miasta Szczecina i naszego województwa, na daną komisję nie przychodzą. Na zakończenie chciałabym dodać, że jestem przekonana, że niezwłocznie przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa zwoła następną komisję.
Od początku roku do połowy czerwca w naszym regionie służby niemieckie zawróciły do Polski około 600 migrantów. O działaniach Straży Granicznej rozmawiałam z rzecznikiem Morskiego Oddziału Straży Granicznej Katarzyną Przybysz.
Znaczna większość z tych osób to byli jednak obywatele Ukrainy, ale byli to też również obywatele Jemenu, Kirgistanu, Gruzji, Mołdawii czy też kontynentu afrykańskiego. W przypadku, kiedy taka osoba prawnie nie może przebywać na terenie Polski, wobec niej są podejmowane czynności polegające na zatrzymaniu, wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zobowiązania do powrotu i takie postępowanie toczy się do momentu wydania ostatecznej decyzji, tak? Czyli albo decydujemy, że tą osobę należy zawrócić do kraju jej pochodzenia. W przypadku, kiedy nastąpiły jakieś indywidualne czynniki, w których nie możemy danej osoby do jej kraju pochodzenia zwrócić, jak na przykład konflikt zbrojny, czy prześladowanie na tle etnicznym, czy religijnym, ta osoba może ubiegać się o azyl w Polsce.
Spytałam, czemu służby nie pojawiły się na komisji. Przedstawiciele Straży Granicznej, jak i policji przekazali mi, że komendanci wykonywali w tym czasie inne czynności służbowe.
To była relacja Julii Nowickiej z Radia Szczecin, a są z nami goście w studiu. Pan Marek Duklanowski, członek Komisji do Spraw Bezpieczeństwa Publicznego i Samorządności Rady Miasta Szczecin, Prawo i Sprawiedliwość. Dobry wieczór.
Dobry wieczór, panie redaktorze. Witam serdecznie państwa.
Z nami przy telefonach także pan Łukasz Kamiński, uczestnik Straży Obywatelskiej w Gryfinie. Kłaniamy się. Dobry wieczór.
Dobry wieczór, panie redaktorze. Dobry wieczór państwu.
I jest także pan Hubert Andrych, przewodniczący Rady Powiatu Gryfińskiego, Koalicja Obywatelska. Kłaniamy się.
Dobry wieczór, panie redaktorze. Dobry wieczór słuchaczom.
Zacznijmy od pana Łukasza Kamińskiego. Proszę powiedzieć, jakie motywy panem kierowały, żeby stanąć na granicy i tą samozwańczą Straż Obywatelską organizować i działać w niej?
Znaczy, panie redaktorze, w pierwszej kolejności może przejdźmy do takich elementów, które są troszkę nieuprzejme może i są troszkę zakrzywieniem rzeczywistości, ponieważ to nie jest żadna samozwańcza grupa, tylko w prawie polskim występuje coś takiego jak grupa nieformalna. I tutaj też w ramach sprostowania ja nie zawiązywałem tej grupy, jestem jej uczestnikiem oczywiście. Niemniej w żadnym wypadku nie ma sytuacji, gdzie pojazdy są kontrolowane, bo to też wybrzmiało na państwa antenie. Wielokrotnie pan podnosił, że samozwańcze grupy kontrolują. Nie, nie ma samozwańczych grup. Są grupy nieformalne, które weryfikują to, co się dzieje na granicy, nie zatrzymując żadnych pojazdów. A niestety pan redaktor Gazety Wyborczej, który jest znany regionowi gryfińskiemu, niestety niezbyt pozytywnej
strony. A to
strony.
Zdjęcie tego kampera na przejściu Gryfino-Meszerin, który stoi tak i jest zatrzymany tak przez was. Jeden z was stoi przed maską, czyli ten pojazd nie może przejechać.
Oczywiście, że nie może przejechać, bo ten pojazd sam się zatrzymał, żeby zapytać, o co chodzi i dlaczego jesteśmy i o co tam i generalnie jak to wygląda. I to, że akurat w tym samym czasie członkowie grupy przechodzili z jednej strony na drugą jezdni i pan kierowca poprosił o to, żeby kolega w kamizelce podszedł, bo chciał przeczytać napis. No oczywiście, no pan redaktor, tak jak mówię, z Gazety Wyborczej, no w bardzo przypadkowym momencie zrobił to zdjęcie i Nie chcę tutaj tworzyć teorii spiskowych, bo to nie jest też taka rola moja, ani nie będzie służyła żadnej sprawie. Natomiast no jest to niefortunny zbieg okoliczności, że akurat w tym czasie znajduje się tam redaktor Gazety Wyborczej.
Drugie takie zdarzenie mamy na przejściu Blankensebuk. Tam też to z kolei Polacy wracający z zakupów opisują, że także zostali zatrzymani, więc jednak do tych zatrzymań dochodzi.
Znaczy, jeżeli to jest opisywanie pana radnego, który jest radnym miasta Wrocław i jest też podpompowana przez pana redaktora z Gazety Wyborczej, no oczywiście możemy podnosić, że jeden redaktor ma prawo wiedzieć wszystko i oczywiście nie kwestionuje. I też nie chcę przesądzać, czy to było, czy nie było, bo ja w tamtym momencie nie byłem. Tutaj w zakresie Gryfina jestem w stanie się odnieść, jestem w stanie powiedzieć i wyjaśnić tę sytuację, bo ona wymaga wyjaśnienia, bo absolutnie pierwsza rzecz najważniejsza, którą też tutaj pan Piotr Koliński, który jest liderem tego zgromadzenia, poinformował, absolutnie nie ma możliwości zatrzymywania pojazdów. Tak samo to, co powiedzieli panowie profesorowie, ja powiem szczerze, mnie zmroziło. Jeżeli panowie profesorowie swoją opinię mają wydawać na podstawie informacji na Facebooku, no to podziwiam serdecznie, bo jeżeli pan radny Słowik, który również w Gryfinie był niejednokrotnie i ostatnio nawet na posiedzeniu przy obecności wojewody, to wojewoda go hamował i mówił, że no niestety powiela informacje nieprawdziwe, no to z całym szacunkiem, ale w mojej ocenie informacje od pana radnego Słowika no niekoniecznie powinny być powielane także przez media głównego nurtu, ani tym bardziej przez profesorów, którzy mają swoją renomę naukową i dorobek naukowy.
Panie Łukaszu, jakie są efekty tych kilku dni waszego czuwania na granicy?
Przede wszystkim my chcemy, żeby ta granica była spokojna i naszym efektem, mamy nadzieję, będzie to, że my tam nic nie będziemy musieli zgłaszać ani robić. To jest nasz cel, abyśmy byli na miejscu, w razie czego nagrali zdarzenie, przekazali informacje do odpowiednich służb, że dochodzi do sytuacji, która może budzić wątpliwości prawne. My nie jesteśmy żadną, tak jak to panowie profesorowie określili, i to też z szokiem, żadne ORMO, żadne ZOMO, żadne inne służby mundurowe, paramilitarne czy jakiekolwiek. My jesteśmy grupą obywateli, która jest zaniepokojona tą sytuacją i obserwujemy, bo my nie chcemy żadnej eskalacji tego konfliktu. My nie chcemy, nie jesteśmy przygotowani do środków przemocowych, bo my też nie mamy takiego celu. Naszym celem jest weryfikacja i ochrona tego, żeby takie osoby, które będą przechodziły samodzielnie, bez uprawnienia do tego czegoś, zostały nagrane i zostały zgłoszone odpowiednim służbom w celu zawrócenia ich do kraju, z którego przychodzą.
Jak na te straże obywatelskie patrzy pan Hubert Andrych, przewodniczący Rady Powiatu Gryfińskiego?
Szanowni państwo, granica państwa to nie jest zabawa, to nie jest igraszka, a to jest trochę igranie z ogniem. To, co wyczyniają tam posłowie PiSu, bo widziałem, że angażowali się w obecność w tamtych miejscach, w tamtych patrolach tak zwanych, doprowadzają do gromadzenia się tam grup ludzi, którzy nie mają żadnych prawnych możliwości, aby w jakikolwiek sposób pomóc. I w związku z tym wystawiają ich, bo sami mają immunitet i nic im nie grozi. Od zawsze byliśmy uczeni, proszę państwa, że służbom należy pomagać, a pierwsza zasada pomocy, o czym pan Kamiński na pewno doskonale wie, to nie przeszkadzać. I w związku z tym służby dzisiaj są, trzymają rękę na pulsie i na przykład pan minister Siemoniak poinformował dzisiaj na konferencji prasowej, że w Straży Granicznej jest 1500 wakatów. Więc ja bym zachęcał wszystkich tych, którzy się dzisiaj angażują w patrole, w tak zwane patrole obywatelskie, aby może przemyśleli swoją aplikację właśnie do Straży Granicznej.
No i teraz pan Marek Duklanowski.
Panie redaktorze, to jeżeli tylko mogę
odpowiedzieć
do pana przewodniczącego. Tak, panie przewodniczący, oczywiście zdaję sobie sprawę z zakresu bezpieczeństwa i wie pan, że jest to dziedzina, którą się zajmuję od 15 lat. I dlatego my wiemy o tym i mamy ogromny szacunek zarówno do policji, jak i służb, które nas odwiedzają, które się pytają, jak sytuacja, które z nami rozmawiają. I my w żadnym wypadku nie mamy zamiaru im przeszkadzać, nie mamy zamiaru ich piętnować. My wręcz przeciwnie, chcemy ich wspomagać. I wielu funkcjonariuszy policji, co może pana zaskoczyć, na przykład mówi, że bardzo słusznie, że tu jesteśmy. Dlatego tu jest tylko zasada współpracy, a nie walki ze sobą.
Panie redaktorze, czy mogę się odnieść?
Proszę bardzo, to już ja króciutko, chciałbym, żebyśmy dali też głos panu Markowi.
Ja chciałbym zapytać tutaj, to jak skomentował pan słowa, które padły wczoraj na moście w Słubicach, gdzie właśnie członkowie takiego patrolu obywatelskiego zwracają się do funkcjonariuszki Straży Granicznej i cytuję: my powinniśmy zabrać wam broń, spacyfikować was i wezwać normalny patrol. Ta eskalacja nienawiści doprowadza do tego typu rzeczy. Wyobraźnię mamy wszyscy i wiemy, do czego to może doprowadzić w przyszłości. To jest skandaliczne.
Panie Łukaszu?
Oczywiście, to w takim razie jeszcze odniosę się krótko, żeby tam pan Marek też mógł się odnieść, pan radny. Panie przewodniczący, sytuacja ze Słubic była nietuzinkowa i naprawdę budziła wiele emocji. To, co się czasem mówi w emocjach, to pozostaje, bo ten pan, z tego co wiem, później też przeprosił i powiedział, że poniosły go emocje. I czym innym są czyny, czym innym są słowa. My zważamy na to, żeby przede wszystkim do czynów tam nie doszło i to i przed tym są wszyscy członkowie, wszyscy wolontariusze, czy także kibice, którzy się włączyli w tą działalność. Są pouczeni i wiemy, że są zdyscyplinowani w tym zakresie, że oni też nie chcą eskalacji tego problemu. Natomiast jeżeli widzimy faktycznie grupkę migrantów, których Straż Graniczna eskortuje i policja eskortują, to faktycznie niektóre mogą puścić emocje. Zna mnie pan dobrze, wie pan, że ja jestem osobą względnie spokojną, aczkolwiek też mi się czasem te emocje kończą. Ale tutaj chodzi przede wszystkim o to, aby wspierać się, pomagać i abyśmy wspólnie mogli zadbać o tą naszą granicę.
I teraz pan Marek Duklanowski, członek Komisji do Spraw Bezpieczeństwa Publicznego i Samorządności Rady Miasta Szczecin, Prawo i Sprawiedliwość. O tej komisji, która dzisiaj się jednak nie odbyła, za chwilkę porozmawiamy. Najpierw komentarz do słów pana Łukasza Kamińskiego i pana Huberta Andrycha, ale wcześniej jeszcze powiem o takim smutnym kontekście, w jakim dzisiaj rozmawiamy, bo dzisiaj dotarła do nas informacja o śmierci 24-letniej pani Klaudii, brutalnie zaatakowanej przez migranta z Wenezueli w Toruniu nocą z 11 na 12 czerwca. Niestety pani Klaudia przegrała walkę o życie. Była to doktorantka Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Okazuje się, że ten migrant miał status od lutego już nie sprecyzowany, nieokreślony. Przebywał w Polsce nielegalnie. Jego pozwolenie na pobyt wygasło, ale nikt go nie szukał, ani nikt nie sprawdzał, co się z nim dzieje, ponieważ w Polsce nie istnieje służba czy administracja odpowiedzialna za imigrantów oraz nie istnieją żadne skuteczne systemy czy procedury kontroli i usuwania z kraju tych, którzy są tu nielegalnie. Ten migrant z Wenezueli nie dość, że doprowadził do śmierci tej dziewczyny, prawdopodobnie zgwałcił, to jeszcze oślepił tak, żeby ona nie mogła go rozpoznać. To straszliwa zbrodnia i to też na pewno rzutuje na tę sytuację, którą mamy na granicy. I teraz pan Marek Duklanowski.
Ta historia, o której pan redaktor przed chwilką powiedział, jest historią wstrząsającą, pokazującą, jak coś, co diagnozowali pierwotnie w państwa dyskusji, bo pierwsze zdania panów profesorów jestem w stanie w całości zrozumieć.
Panie Marku, ja tylko jeszcze przypomnę naszym słuchaczom 510-37-32, nasz czujny, można dzwonić i komentować.
Mówi o tym, że państwo polskie w wielu tematach po prostu zwyczajnie nie działa. Na wielu płaszczyznach. To jeśli człowiek jest w stanie przebywać tutaj kilka miesięcy po czasie, w którym powinien opuścić nasz kraj zwyczajnie, bo nie ma pozwolenia na dalsze przebywanie, a on tutaj jest. Wiemy o jego problemach dużych, ciężkich, jakichś egzystencjalnych w znaczeniu takim, że miał problem po prostu jeśli chodzi o dostęp do środków, do życia, do pieniędzy, więc całymi dniami podobno bawił się, grał w jakiś na telefonie i w ten sposób ostatecznie to się skończyło, bo nie potrafił nad sobą zwyczajnie zapanować, no to my na takie coś nie ma zgody. Panie redaktorze, tutaj dzisiaj, gdy słucham opowieści o tym, że ktoś gdzieś coś źle robi, że posłowie PiS za swoimi immunitetami się chowają, zachęcając ludzi do działania na granicy, że granica to nie jest zabawa, i broni tego przewodniczący Rady Powiatu tych swoich słów, opowiada rzeczy, które są kompletnie oderwane od rzeczywistości. Wystarczyłoby przyjechać do Szczecina, pojechać na granicę, zapytać, co się faktycznie tutaj w tym miejscu dzieje. Ta rzeczywiście jakaś sytuacja, w której przed kamperem stoi człowiek, nie, że go zatrzymuje. Państwo dzisiaj dokonali skrótu myślowego i to robili tak samo profesorowie wcześniej. To, że na moście pomiędzy nad Odrą Zachodnią czy Wschodnią, nie wiem, na którym odcinku tutaj ten samochód stał, rzeczywiście stoi samochód, ktoś stoi, jeden obok niego człowiek, drugi stoi przed, ale nie widać, żeby było zatrzymanie tego samochodu. Rzeczywiście, jeśli mówi pan Łukasz Kamiński o tym, że kierowca rzeczywiście o coś zapytał, to dzisiaj byłem na przejściu Bug-Blankensee, w miejscu, w którym przez godzinę zatrzymało się z 10 czy 15 samochodów obok nas, ale większość ludzi mówiła, w czymś wam pomóc, chcecie, żebyśmy wam coś jeszcze przywieźli, brawo, trzymajcie się. Albo ktoś mówił, słuchajcie, tam na 5 kilometrach najbliżej jest kilka radiowozów, stoi policyjnych, oni cały czas tutaj coś chyba szykują, bo rzeczywiście co 15 minut pojawiał się patrol ze strony niemieckiej, zawracał na tym dużym parkingu asfaltowym i jechał z powrotem w głąb Niemiec.
Przecinek,
nie, panie redaktorze, nie będę na razie z chwilki stawiał przecinkę, bo chcę powiedzieć o tym, że my dzisiaj dokonaliśmy pewnego skrótu, który jest nieuprawomocniony w żaden sposób.
Dobrze,
nikt nie dokonuje zatrzymań tych samochodów. Nikt nie dokonuje przeszukań.
To po co ci ludzie
nikt
stoją
nie żąda, ponieważ, panie redaktorze, dokonywało się wiele przekazań pomiędzy niemiecką Strażą Graniczną a polską Strażą Graniczną w tych miejscach, a od momentu, kiedy te patrole się pojawiły, nie ma tego typu przekazań. Słyszymy o tym, że być może te przekazania odbywają się dzisiaj w głąb terytorium Niemiec. To jest moment do refleksji, żeby popatrzeć na to troszkę inaczej, żeby Straż Graniczna, która doskonale działa na naszej wschodniej granicy, zaczęła w podobny sposób działać na granicy zachodniej,
panie Marku,
której nie mamy szczerze.
Straż Graniczna mówi, że te przekazania to na podstawie konwencji dublińskiej albo readmisji i są zgodne z przepisami. Natomiast jeden przypadek w Osinowie Dolnym, Straż Graniczna mówi, był rzeczywiście taki, gdzie niemiecka Straż Graniczna zachowała się niewłaściwie i przywiozła tych migrantów bez żadnych formalności.
Tu mamy, panie redaktorze, do czynienia rzeczywiście z procedurami różnymi, tylko jeśli idzie o readmisję, Niemcy dzisiaj nie stosują. Niemcy dzisiaj odsyłają nam ludzi, których w teorii złapali na granicy. Tyle, że są to ludzie, których nie widzimy po naszej stronie, że mieliby tutaj tę granicę przekraczać, ale granice traktują bardzo szeroko, bo dzisiaj to jest bardzo przez rząd nasz niedookreślone i traktują to jako pas graniczny kilkudziesięciokilometrowej szerokości, więc każdego człowieka, który nie ma prawa pobytu na terenie Niemiec, albo którego uważają, że nie ma prawa pobytu na terenie Niemiec, zawracają do Polski. Trzeba patrzeć szerzej na kontekst geopolityczny, nie tak w taki sposób również, jak tutaj lewicowi naukowcy u państwa przed chwilką powiedzieli, socjologowie, tylko w taki sposób, jaki rzeczywiście dzisiaj wynika choćby z niedawno zakończonych i uformowanego nowego rządu w Niemczech. Nowy rząd w Niemczech powiedział, że będzie radził sobie z tematem migracji, która jest utrapieniem i uciążliwością wielką dla Niemiec. W związku z tym przysyłają nam ich tutaj, a Polska niestety pod rządem Platformy Obywatelskiej i Donalda Tuska nie chce być równorzędnym partnerem dla Niemiec i przyjmujemy tych ludzi, nie wiedząc kogo naprawdę przyjmujemy i przyjmujemy ufając, bo o tym również mówi Straż Graniczna, ufając, że oni zostali zatrzymani na granicy, podczas gdy do takich sytuacji zupełnie nie dochodzi.
No i my zobaczymy, co będzie dalej, bo premier Donald Tusk zapowiada jednak intensywne działania i zmiany, jeżeli chodzi o to przyjmowanie migrantów, jeżeli do takiego dochodzi. Posłuchajmy, co pod czujnym telefonem 510-37-32 powiedział słuchacz.
Słucham teraz audycji po 20 w Radiu Szczecin. To, co ci panowie mówią, to jest po prostu chyba imperon odjechał, delikatnie rzecz mówiąc. Patrole obywatelskie świadczą o słabości państwa. I służby prawdopodobnie dostały prikaz, żeby nie reagować na takie rzeczy przywożenia przez służby niemieckie emigrantów do Polski. To, co ci panowie mówią, to jest po prostu nie do pomyślenia. Nie do pomyślenia. Obywatele muszą wziąć sprawy w swoje ręce, okazuje się. Dzięki, do widzenia, Waldek.
Dziękujemy, panie Wartku, pozdrawiamy serdecznie. No i wracamy do pana Huberta Andrycha z prośbą o komentarz do słów pana Marka Duklanowskiego, ale też z prośbą jednocześnie o to, czy nie jesteśmy świadkami tego, jak po prostu Schengen, czyli to bez kontroli granicznych przejeżdżanie z kraju do kraju na terenie Unii Europejskiej po prostu się kończy.
Proszę państwa, żyjemy dzisiaj w niesamowicie dynamicznych czasach, nie do porównania z jakimikolwiek innymi czasami i faktycznie jest dzisiaj tak, że trzeba reagować bardzo szybko, ale te reakcje są. Natomiast ja bym chciał dzisiaj powiedzieć panu radnemu Duklanowskiemu, że bardzo dziękuję za jego zaproszenie na granicę, ale tylko chciałbym panu zaznaczyć, że ja mieszkam tuż przy Gryfinie, więc naprawdę ciężko jest mieszkać jeszcze bliżej granicy. Więc widzę to na co dzień. I wie pan, wszyscy wiemy, wiecie państwo, wszyscy wiemy, jakiej my tej Polski chcemy. Chcemy, żeby tu było bezpiecznie. Ja studia o bezpieczeństwie też skończyłem. I powiem państwu, że nigdy tutaj dookoła nie widziałem sytuacji takiej, ani nie słyszałem o tym, żeby ktoś widział sytuację na tyle niepokojącą, aby alarmować służby o tym. Proszę mi wierzyć, że gdyby się to chodziło tutaj do sytuacji jakichś potencjalnie niebezpiecznych, sam bym te służby zaalarmował, bo obywatelem trzeba być na co dzień, a nie przez te kilka godzin na granicy.
No i teraz pan Marek Duklanowski też w nawiązaniu do tego, co powiedział pan Hubert Andrych, ale też to pytanie o Schengen. Czy po prostu jesteśmy świadkami końca Schengen?
Ja nie wiem, czy jesteśmy świadkami końca Schengen, natomiast kontrole na granicy powinny zostać w tej chwili przywrócone. Być może jest to zwyczajnie zawieszenie, jeśli idzie o ten ruch graniczny tutaj na miejscu lądowy. I być może tak należałoby zrobić. Zarówno tutaj, jak i być może na granicy z Litwą, bo wiemy też, że z terytorium Litwy, ci ludzie również też na terytorium Polski, oczywiście w mniejszym stopniu dzisiaj się dostają niż z terytorium Niemiec. Natomiast odnośnie tego, o czym przed chwilką tu pan przewodniczący Rady Powiatu powiedział, ja nie mieszkam, bo Gryfino jest bliżej oczywiście granicy niż Szczecin, ale mieszkam w takim osiedlu, które jest najbliżej z kolei granicy z samego Szczecina. Mam chyba 6 kilometrów prostej linii do granicy. Natomiast kluczową rzeczą jest w tym wszystkim to, co pan powiedział dalej, że nie miał pan sytuacji, w której ktoś mógł wzbudzić poczucie niebezpieczeństwa, a ja taką sytuację miałem, bo pokazywałem na zdjęciu podczas ostatniej sesji Rady Miasta, tej zwyczajnej, zdjęcia panów, którzy pod bankomatem zostali uwiecznieni przez człowieka, mieszkańca Pogodna, pod bankomatem, delikatnie rzecz ujmując i bardzo eufemistycznie, prosili o pieniądze. Po prostu mówili money, money, czyli ktoś, kto podchodził do bankomatu, żeby im po prostu dzielił się z nimi i tam dość groźne ruchy wykonywali. Ja tych ludzi widziałem 2 godziny wcześniej wraz z córką w sklepie, jednym sklepie spożywczym na granicy Krzekowa i Pogodna.
Czyli nie zawsze czuje się pan bezpieczny.
I oczywiście, bo oni nie mieli pieniędzy, nie mieli możliwości kupna niczego i też domagali się tego, żeby rzeczywiście im wkładać produkty jakieś do koszyka i w ten sposób funkcjonować. No i może w Gryfinie jest faktycznie bezpiecznie. W Szczecinie dzisiaj mieszkańcy nie czują się bezpiecznie.
I na koniec pan Łukasz Kamiński, uczestnik Straży Obywatelskiej w Gryfinie. Proszę powiedzieć, jakie są państwa oczekiwania wobec rządzących?
Znaczy, to do oczekiwań, panie redaktorze, jeżeli pan pozwoli, przejdę jeszcze za chwileczkę.
Dobrze, tylko proszę krótko już bardzo, bo jeszcze mamy jednego gościa.
Tak, dziękuję. Tak, do pana przewodniczącego Andrycha. Panie przewodniczący, ja się cieszę, że Pniewo jest bezpieczną miejscowością, natomiast Wirów i Wełtyń miesiąc temu około niestety nie były tak bezpieczne, bo przez 2 tygodnie w lasach między Wirowem a Wełtyniem niestety mieliśmy grupę około 5-7 migrantów, którzy koczowali tam przez 2 tygodnie i służby próbowały ich zlokalizować. Służby oczywiście podejmowały wszelkie starania i za co jesteśmy jako mieszkańcy im wdzięczni. Natomiast przez 2 tygodnie policja informowała także właścicieli domków na ośrodku wczasowym w Wirowie, że jeżeli by zobaczyli, żeby poinformowali służby, aby ci mogli ich zatrzymać. Więc niestety, ale takie sytuacje także na powiecie gryfińskim i na terenie miasta i gminy Gryfino występują.
A teraz panowie, co do postulatów wobec rządu. Okay,
jeśli mogę tylko szybko, to w takim razie bardzo proszę nie mówcie o masowej skali, skoro to były 2 przypadki, 1 przypadek, przepraszam, w Szczecinie.
Jeden, którego ja doświadczyłem osobiście, o czym
dobrze,
pan mówi.
Dobrze, no mówię o tym jednym, którego pan doświadczył.
Ale ja osobiście, tak? Ale mówicie, są ludzie, setki ludzi.
Mówicie dzisiaj o masowej skali, która jest bzdurą. To nie jest
bzdurą. Panie przewodniczący, bardzo proszę, Łukasz Kamiński na koniec. Panie Łukaszu, jedno zdanie i kończymy.
W Szczecinie, występuje w Gryfinie, występuje w Osinowie, występuje w Chojnie, występuje w Krajniku Dolnym. To nie są jednostkowe przypadki. To nie może.
Panie Łukaszu, jakie oczekiwania ma pan od tego rządu?
Oczekiwania nasze są takie, żeby polski rząd przestał ufać stronie niemieckiej, a zaczął weryfikować to, kogo tak naprawdę nam podsyłają.
I tu stawiamy kropkę.
Niech służby zaczną działać.
A pan właśnie powiedział dzisiaj premier Tusk.
Pan Łukasz Kamiński, uczestnik Straży Obywatelskiej w Gryfinie. Dziękujemy. Marek Duklanowski, członek Komisji do Spraw Bezpieczeństwa Publicznego i Samorządności Rady Miasta Szczecin, Prawo i Sprawiedliwość. Dziękuję bardzo.
Dziękuję, do widzenia.
I pan Hubert Andrych, przewodniczący Rady Powiatu Gryfińskiego, Koalicja Obywatelska. A przy naszym telefonie pan profesor Daniel Boćkowski, ekspert do spraw bezpieczeństwa, Wydział Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu w Białymstoku. Dobry wieczór, panie profesorze.
Dobry wieczór, kłaniam się nisko.
Panie profesorze, słabo pana słyszymy. Mam nadzieję, że za chwilkę będzie lepiej. Mam nadzieję, że połączenie się poprawi. Mam pytanie do pana takie, bo mieliśmy w Szczecinie i mamy grupę Somalijczyków, którzy okazuje się są tutaj nielegalni i nielegalnymi uchodźcami czy imigrantami. Policja ich sprawdziła, sprawdziła ich także Straż Graniczna. Za kilka dni mają się na tej Straży Granicznej stawić. Tam kilka czy kilkanaście dni będą musieli Polskę opuścić. Ale pytanie, czy takie osoby powinny wolno poruszać się po naszym mieście czy kraju? Czy to nie podnosi poczucia zagrożenia, niebezpieczeństwa?
Ja sobie nie wyobrażam, żebyśmy każdą osobę, która nawet nielegalnie przekroczy granicę, od razu zamykali w jakimś więzieniu lub miejscu odosobnienia, żeby nie mogła się poruszać. Bo po prostu jest to po pierwsze niemożliwe, bo nawet nie mielibyśmy tylu miejsc odosobnienia, a po drugie, mimo wszystko to może być też bardzo niebezpieczne, bo ludzie w ten sposób zaszczuci mogą stać się agresywni.
A jak pan profesor ocenia to, co się dzieje na zachodniej granicy, te obywatelskie straże, które stoją na tej granicy?
Czy straże obywatelskie niczemu nie pomogą, biorąc pod uwagę to, jakie jest napięcie? Raczej będzie to sprzyjało wzmacnianiu różnego rodzaju dezinformacji, wojny psychologicznej, wzmacnianiu także działań z drugiej strony, czyli przerzucaniu tych ludzi, bo ta cała operacja, która się zaczęła na granicy polsko-białoruskiej, ona miała na celu właśnie destabilizowanie połączeń, granic poszczególnych krajów Schengen. I jak widać, całkiem nieźle się udaje. Mało tego, my tak naprawdę musimy sobie zdawać sprawę, że jeśli by Niemcy rzeczywiście chcieli odsyłać nam osoby, które nielegalnie przekroczyły naszą granicę, to tego będzie naprawdę bardzo dużo. Nawet tylko gdyby odsyłali te osoby, które w taki czy inny sposób zostały zarejestrowane przez nas, a potem zniknęły, bo przedostały się na stronę Niemiec, to nie będą to pojedyncze przypadki, o których tutaj mówimy, to raz, a dwa, może się zdarzyć, że niektóre osoby, które są zauważone, jak tam gdzieś osoba w Szczecinie przy bankomacie, czy gdzieś jeszcze właśnie ta grupka osób na granicy, to wcale nie są osoby, które zostały wywiezione przez Niemców, a raczej takie, które do Niemiec z powodu niemieckiej blokady mogły już nie wjechać. Nie mówiąc o tych, których będziemy musieli przyjmować zgodnie z Dublinem, a tego jest bardzo dużo, bo tutaj od razu chcę uświadomić, że problem migracji nielegalnej i problem wyjazdów z Polski to są lata 90. Pierwsze wielkie grupy to była migracja czeczeńska. To było kilkadziesiąt tysięcy osób, które przyjechały do Polski. Myśmy je oficjalnie przyjęli, myśmy te osoby oficjalnie wszystkie zarejestrowali, a większość z nich potem uciekła. Wyjechała do Niemiec, do Szwecji, do Francji, w parę innych miejsc. One są zarejestrowane jako te, które wjechały do Polski. Tak samo bardzo wiele osób, które zatrzymane na granicach, uciekło ze środków dla uchodźców i tak dalej, i tak dalej. Więc tylko tych, którzy są zarejestrowani jako oficjalne osoby, które przeszły granicę i zostały w naszym systemie, jest bardzo, bardzo dużo, gdyby Niemcy się postarali. A do tego pamiętajmy, że bardzo nieszczelna granica była do pewnego momentu. Te grupy przestępcze, przemytnicze przerzucały ogromne ilości ludzi do tego stopnia, że jeszcze dwa lata temu i trochę, no, dwa, trzy lata mniej więcej, niemieckie lądy miały potężny problem z ogromną ilością osób, które nielegalnie przekraczały granicę i które zaraz po przekroczeniu granicy polsko-niemieckiej zgłaszały się do niemieckich miejsc, w których można było zgłaszać się jako uchodźcy i rejestrowali się tam.
Panie profesorze,
mają wykaz tych, którzy przeszli.
Mamy półtorej minuty. Chcę na zakończenie zapytać o to, co pana zdaniem powinien zrobić nasz rząd. Czy powinien przywrócić kontrolę Straży Granicznej na zachodnich granicach, na granicach z Niemcami?
Sama Straż Graniczna na granicach, na przejściach granicznych nic nie zrobi. Trzeba byłoby tak naprawdę uszczelnić granice, a do tego nie mamy ludzi, bo ci ludzie poszli na wschód. Oczywiście trzeba sprawdzać, oczywiście trzeba pilnować i nie dać się także sprowokować tym działaniom dezinformacyjnym, bo Niemcy będą wywozić. To nie ulega wątpliwości, że będą odwozić ludzi, których nie chcą, a my wielu z nich będziemy musieli przyjąć. Nawet jeśli ludzie będą mówili, że nam tu się podrzuca tych ludzi.
Ale Niemcy będą ich wywozić tymi legalnymi przejściami, to może tam dobrze postawić patrole Straży Granicznej jednak.
Znaczy bez wątpienia nie możemy pozwolić na to, byśmy nie mieli kontroli, kto wkracza z nielegalnych migrantów na teren Polski. To jest obligatoryjnie, jako nasze element naszego bezpieczeństwa, musi być zrobione.
Pan profesor Daniel Boćkowski, ekspert do spraw bezpieczeństwa, Wydział Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu w Białymstoku. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję.
Pozdrawiamy. A ja przypomnę, jeżeli chodzi o obecne procedury dotyczące imigrantów nielegalnych, Dublin 3 oraz readmisja uproszczona i pełna. I w przypadku stosowania procedury Dublin 3 w przypadku Niemiec spadek ten wyniósł 18%. W roku 2023 było to 404 cudzoziemców, których Niemcy przekazali z powrotem do Polski, natomiast w roku 2024 było to 331 osób. No ale te statystyki nie są do końca precyzyjne, bo sam premier Donald Tusk dzisiaj mówił, że tutaj Straż Graniczna musi się baczniej przyglądać temu, co się dzieje na naszej zachodniej granicy. Dziękujemy za dzisiejszy program. Polecamy się na jutro. Skład był dzisiaj następujący. Jutro będzie nieco inny. Patryk Srokowski, Piotr Tolko, Sławomir Orlik i Janusz Wilczyński. Do usłyszenia.